Wielkopolski ring.
Łukasz Kaźmierczak, kłonią się Państwu nisko, dołączam do Pawła Kretkowskiego, który realizuje dzisiejszy wieczorny program. Najbliższe pół godziny poświęcimy sprawom wielkopolskiego samorządu. Dawno nie gościłem radnych sejmiku województwa wielkopolskiego. Oj, to chyba jeszcze przed wakacjami, a w międzyczasie tyle się wydarzyło. Mała rewolucja po wyborach parlamentarnych wymiotło te sejmikowe ławy. Zatem nadrabiamy zaległości w gronie właśnie radnych sejmikowych. W naszym studiu są dzisiaj z Państwem Tatiana Sokołowska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, już się stęskniłam za Państwem i za Panem, Panie Redaktorze.
Bardzo dziękuję z wzajemnością. Zofia Szalczej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór Państwu.
Poseł już Wiesław Szczepański, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
I Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Tak jak powiedziałem, mała rewolucja nam się wydarzyła po wyborach parlamentarnych i możemy trochę powiedzieć tak. Wspominamy zmarłych w tej chwili, no to my będziemy wspominali tych, którzy odeszli, ale z sejmiku do Sejmu, to znaczy się pięciu radnych, którzy zamienią ławy sejmikowe na ławy poselskie w wyniku wyborów parlamentarnych. No, jest to mimo wszystko dużo, jak Państwo oceniacie. Ja spodziewałem się, że to będzie mniejsza rotacja.
Nie wierzy Pan w klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
No, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej to już w ogóle jest dla mnie ewenement na skalę europejską, o tym porozmawiamy zaraz. Tak, proszę Państwa, tak pierwsze Wasze skojarzenie. Pięcioro radnych sejmikowych, dosyć dużo też znanych nazwisk. Między innymi poseł już Wiesław Szczepański opuszczają sejmik. No to jest zaskoczenie, prawda?
Znaczy ja myślę, że to nie jest zaskoczenie, ponieważ wszyscy wiemy o tym, że wszyscy członkowie sejmiku województwa wielkopolskiego są profesjonalistami i mają wiedzę na temat tego, co się dzieje w Wielkopolsce i dlatego też ci, którzy głosowali, zaufali naszym do tej pory radnym, już w tej chwili posłom i rzeczywiście myślę, że to jest duży ukłon w kierunku właśnie profesjonalizmu sejmiku. Ja tutaj chciałam szczególnie pogratulować właśnie wspomnianemu już klubowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no bo tak się złożyło, że wszyscy członkowie tego klubu zostali posłami z powodu
było
tego...
Było ich trzech.
Było ich trzech, tak, i poszli wszyscy od nas, ale w tej chwili godna reprezentacja lewicy przyszła do nas i wszyscy będą na nowo.
To bardzo dyplomatyczne, ale myślę, że niezłe zamieszanie z tego
ale
się robi. Zofia Szalczyk.
To dobrze, że radni idą do Sejmu, mają doświadczenie na tym szczeblu wojewódzkim, mają dobre, bardzo dobre rozpoznanie i potrzeb lokalnych i regionalnych i myślę, że te swoje funkcje poselskie będą znakomicie wykonywać.
To tylko biedne PSL nikogo nie wprowadziło do Sejmu.
No, w poprzedniej kadencji tak, a w tej kadencji nie mieliśmy prawie, że takich planów, powiem.
Prawo i Sprawiedliwość pożegnaliśmy naszą koleżankę Marlenę Maląg, która no, okazała się czarnym koniem okręgu południowo-wschodniego. Także w związku z tym teraz już jak na samo nazwisko tam wszyscy zaczynają patrzeć z niepokojem. No zrobiła bardzo dobry wynik w wyborach samorządowych.
W każdej lodówce Marlena Maląg.
Tak jest, Marlena Maląg w każdej lodówce. Także
no, w każdej lodówce, bo pani Sójka.
Liczymy na to, że będzie nas wspierać. Wydaje się, że nadal będzie mogła pełnić funkcję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i liczymy na to, że obiecana konferencja na temat zakładów aktywności zawodowej w grudniu się odbędzie.
Ja zaraz jeszcze będę do tego wracać, już tak poszczególnie. No, wywołany klub SLD. Cała trójka radnych sejmikowych znalazła się w Sejmie. No to mimo wszystko jest dla Was i plus i minus. No teraz trzeba się organizować
tak,
na nowo.
Oczywiście jest to plus, dlatego że wszyscy ci, którzy kandydowali, dostali się ponownie do Sejmu. Ja zresztą przypomnę, że cała ta trójka przedtem była parlamentarzystami, dlatego że pan poseł Tadeusz Tomaszewski będzie to jego siódma kadencja. Jeśli chodzi o pana Romualda Eichlera, to jest kadencja szósta. W moim przypadku kadencja piąta. Więc tak mamy, powiedzmy, jesteśmy jednym z najstarszych
parlamentarzy. Panowie jesteście przyspawani wręcz do Sejmu. Co?
Znaczy może nie przyspawani, ale po prostu jednak jest to też jakaś, jak już powiedziała pani Tatiana Sokołowska, też jakiś po prostu jednak rewanż ze strony wyborców, którzy uznali, że powiedzmy, że nasza praca w sejmiku, a przy tym parlamencie, bo przecież przypomnę, te dwie osoby, to i pan Tadeusz Tomaszewski i pan Romuald Eichler byliby posłami, gdybyśmy 4 lata temu nie startowali po prostu w koalicji, powiedzmy, jako Zjednoczona Lewica. Dzisiaj startując na jednak z 5% progu, udało nam się ten wynik po prostu uzyskać. No i oczywiście mieliśmy sytuację taką, że na pewną chwilę w sejmiku wojewódzkiego zniknął klub Sojuszu Lewicy. Musiał być powoływany od nowa, wybrano władzę i od nowa po prostu ten klub będzie funkcjonował.
I zaraz o związanych z tym komplikacjach. Jeszcze Tatiana Sokołowska.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, nic o rewanżu wyborców nie mówiłam, panie pośle. Ja tylko chciałam pogratulować jeszcze raz bardzo serdecznie, natomiast nie w tym kontekście. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że z żadnej lodówki pani Joanna Jaśkowiak nie wyskakiwała, natomiast zrobiła też fantastyczny
wynik. Właśnie wynik. Pusto było w lodówkach, powiedział wyborców.
Tak, bo to jest kwestia zaufania do Platformy Obywatelskiej i do pani Joanny Jaśkowiak. Jako liderki naszej dało to po prostu wynik zaufania do osoby,
Pozwolę sobie skomentować, że Joanna Jaśkowiak doskonale nadawałaby się do Sejmu niemego. Także, ponieważ ja sobie zadałem trud i prześledziłem jakby jej aktywność. Jakby wiadomo, że...
Sejmikową, jak
tak,
rozumiem.
Radni koalicji wiadomo, że bardziej się wypowiadają niż radni opozycji. No ale pani Joanna Jaśkowiak w sejmiku wypowiedziała się na pierwszej sesji, kiedy była szefową komisji skrutacyjnej, bodajże 6 czy 7 razy, a potem przez całą kadencję 2. W komisji rodziny i polityki społecznej wypowiedziała się w trakcie tych tam chyba 8 czy 9 miesięcy, które pracowała, chyba 7 razy albo 8, czyli mniej niż raz na posiedzeniu. Jedynie w komisji kultury było trochę więcej, ale dlatego, że pewnego razu nie było przewodniczącego, w związku z tym prowadziła obrady i udzielała głosu w ten sposób.
Ja muszę to skomentować.
Ale to jest protokół, proszę
sprawdzić. Tak, jasne,
tylko że...
Joanna Jaśkowiak doskonale nadaje się do Sejmu niemego.
Bardzo sprawne, panie radny.
Ale jeszcze taką sytuację. To jest niestety to, o czym mówiliśmy w trakcie kampanii, że niestety Platforma Obywatelska nie była w stanie wystawić kandydatów, którzy by przebijali w Warszawie ten szklany sufit, co niestety owocuje taką sytuacją. Przez 8 lat rządziliście i okazywało się, że mimo, że szefem był szef klubu Rafał Grupiński, czyli wpływowa postać, okazywało się, że nie byliście w stanie ściągnąć do Poznania żadnych poważnych inwestycji. Byliśmy pomijani, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Opowiadaliście o tym, że należy robić drogę S11, a okazało się, że tak naprawdę w roku 2015, jak doszliśmy do władzy, to była gotowa dokumentacja i kończona.
A miało być tak miło.
Ja nie mówiłem, że będzie miło.
Teraz wystawienie pani Joanny Jaśkowiak to jest moim zdaniem niestety nieporozumienie, ponieważ potrzebujemy,
proszę mnie nie prowokować, pani radny, bo to nie o to chodzi dzisiaj w audycji, żebyśmy przekrzykiwali pomyłka była większa i dlaczego akurat takie radna, osoby na listach.
Pani radna mówi, ja się nie odzywam. Ja
tak
skończę.
Jest.
Zaraz skończę.
Tylko chciałabym coś zdążyć jeszcze przed końcem
jeszcze
audycji.
30 sekund.
Pani szansę.
Dziękuję.
30 sekund. Uważam, że to jest nieporozumienie. My potrzebujemy polityków, którzy będą w stanie ze sobą po pierwsze współpracować, a po drugie będą mieli tak dużą siłę przebicia, że zmieni się trend w Warszawie dla Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zatem już tak, bo
już
sami doskonale wiemy, tutaj wszyscy jesteśmy członkami sejmiku, że nie ilość wypowiadanych słów w sejmiku, ja nie będę po nazwisku przywoływać osoby, która jakby mając na uwadze chęć wypowiadania się jak największą po prostu mówiła, byle mówić. Nie w tym rzecz, panie radny. Ważne, żeby działać i żeby pracować w sejmiku w odpowiedni sposób i tutaj według tego należy rozliczać radnych, a nie ile razy w jakiej sprawie zabrali głos, tym bardziej, że jak pan słusznie wspomniał, rzeczywiście radni koalicji mniej zabierają głos niż osoby, które z racji swej funkcji bycia w opozycji...
Chyba, że się jest Romualdem Eichlerem.
To pan powiedział, panie pośle. Koniec
Sojusz końców, Lewicy Demokratycznej o Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tak jest i tutaj chodzi o to, że jeżeli rzeczywiście opozycja dobrze spełnia swoją funkcję, to rzeczywiście powinna bardzo często występować i krytykować to, co się dzieje. Może nie krytykować, tylko wspierać poprzez racjonalną krytykę.
Czy ja państwu mogę wbić małą szpileczkę? Bo tak słucham, jak to wyborcy doceniają radnych, jak to wspaniale. Ja myślę sobie tak. Wyborcy wybierają radnych sejmiku i po roku ci radni robią przeskok do Sejmu. Czy może nie powinno być tak, żeby te listy były tworzone jednak tak, żeby nie było takiej sytuacji, że cały klub emigruje nagle zupełnie do innego ciała, chociaż wyborcy wybierali go do tego konkretnego gremium. No, macie jakieś sprawy wszyscy porozpoczynane i teraz jest pytanie takie, czy to jest mimo wszystko dobre konstruowanie list w taki sposób?
Skuteczne.
No, jeżeli patrzymy na politykę jako na miarą skuteczności mierzymy, no to na pewno 100%, 100 punktów tutaj dla SLD. Nie mówię zresztą tylko o SLD, ale w ogóle o tym. No, radnych kandydowało 20, sprawdziłem sobie, spośród 39. Całkiem niezła średnia. Co czwarty kandydujący nawet dostał się do Sejmu. Tylko czy tak właśnie te listy powinny być tworzone? No bo tak naprawdę pewne rzeczy odzerają.
Byłby inny problem, gdyby załóżmy radni startując zostawiali puste miejsce i doprowadzali do sytuacji, tak jak w gminach, powiedzmy w okręgach jednomandatowych, do ponownych wyborów. Tutaj takiego w takiej sytuacji nie ma, bo oczywiście wyborcy mamy jednak wybory do sejmiku, do powiatów, bardzo upolitycznione, tak? Bo to są głosowania na partie polityczne bądź komitety samorządowe, które się po prostu utworzyły, ale muszą przekroczyć określony próg procentowy. W związku z tym mieszkańcy głosowali i zarówno po pierwsze na osobę, ale również na partię polityczną, tak? Natomiast to jednak partie decydują o tym, jak skutecznym być, żeby uzyskać po prostu określony mandat. Nie ma problemu dzisiaj, dlatego że w miejsce osoby, która odchodzi, wchodzi kolejna osoba z listy, która uzyskała największą liczbę głosów. Oczywiście jest pewne zobowiązanie wobec wyborców, co się po prostu zrealizuje. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to, co realizowało się w sejmiku, można realizować na szczeblu parlamentarnym, mając więź jednocześnie z samorządem, bo nie ukrywam, że również współpraca z sejmikiem będzie realizowana. Ja zapowiedziałem, że będę starał się, żeby być...
Będę chciał o to zapytać też.
Żeby być na każdej sesji, prawda?
Dlatego, na każdej sesji?
Na każdej po prostu sesji przez najbliższy rok. Postaram się po prostu być, będę ja albo Tadeusz Tomaszewski, tak sobie myśmy ustalili, dlatego że...
To konkretne zobowiązanie w takim
razie. Dlatego, że chcemy po prostu, aby ci radni, którzy weszli, po prostu byli też w jakiś sposób przez nas prowadzeni, bo znając krasomówczość mojego kolegi siedzącego po prawej stronie, już raz ich wprowadził po prostu błąd przy głosowaniu. W związku z tym po prostu musimy...
Potrzebują przewodnika, tak? Przez dżunglę sejmiku województwa wielkopolskiej.
Jednak w jakiś sposób po prostu pomagał i pilnował, bo znając po prostu mojego tutaj przemiłego kolegę, po prostu jest tak krasomówczy i tak pięknie potrafi mówić, że wszystko jest piękne i wspaniałe, że niestety do niektórych po prostu osób to dociera i trzeba im po prostu...
Co oznacza, że pracujemy ponad podziałami, tak? Bardzo mnie to cieszy.
Tak, może jeszcze dodam tylko tyle, tak, że znajomość specyfiki działania sejmiku i spraw, które są dla nas istotne, też będzie owocowało tym, że ci przedstawiciele będą rzeczywiście godnymi reprezentantami Wielkopolski, a na to bardzo serdecznie
mówi pani o sejmie w tej chwili.
Mówię o tym, że ci, którzy poznali ją specyfikę pracy tutaj, godnie będą Wielkopolskę, na co bardzo liczymy, reprezentować dalej i tutaj wiem, że pan poseł na pewno wywiąże się z zobowiązaniem.
To będę zaraz o to pytał. Proszę państwa, może dobrym pomysłem byłoby w takim razie to, co było przez chwilę, o czym mówiliśmy, czyli łączenie mandatu posła i radnego sejmiku. To jest w ogóle wykonalne?
Jest niemożliwe. Natomiast ciekawa sytuacja będzie za 4 lata, bo właściwie według kalendarza wyborczego jesienią będą wybory i do samorządu, i do parlamentu.
I wtedy nie będzie wtedy emigracji takiej.
Trzeba będzie się zdecydować.
Powiem tak, będzie pewien problem, jeśli chodzi na pewno o wybory parlamentarne. Dlaczego? Dlatego, że znaczna część osób wie, że łatwiej się dostać do samorządu. Mówię dlatego, że będą szczeble miejskie, powiatowe, wojewódzkie. Natomiast do wyborach parlamentarnych każdy będzie sobie liczył. W zależności od poparcia dla partii politycznej można bardzo łatwo wyliczyć, ile jest realnych mandatów, tak? Więc to jest pewien problem, dlatego...
Wiesiu, do sejmiku też nie tak łatwo dostać.
Ja wiem,
że radnych sejmiku trudniej, jest najmniej.
Ale ja się z tobą zgodzę, że żeby zostać radnym sejmiku, trzeba mieć 900 głosów więcej niż parlamentarzysta, tak? Bo jest nas, posłów jest 40, a tutaj jest 39.
Tak jest.
Więc to nie jest ta sytuacja jeszcze na początku kadencji, powiedzmy, kiedy sejmik powstawał, kiedy było 60 radnych, tak? A jest nas tak zmniejszono do 39 i po prostu oczywiście to wymaga po prostu innego spojrzenia, natomiast nie da się, powiem tak, z punktu widzenia tego, co dzisiaj się po prostu dzieje, powiedzmy z środków unijnych, funkcjonowania sejmiku, nie da się tak do końca połączyć funkcji jednak radnego sejmikowego z parlamentarzystą. Być może gdyby to miał być szczebel miejski, to jest to łatwiejsze, natomiast jeśli ktoś chce porządnie wykonywać funkcję radnego każdego szczebla, to po prostu niestety nie połączy się tego z funkcją parlamentarzysty.
Już nie mówiąc o tym, że uchwały podejmowane przez Sejmik często adresowane są nie tylko do rządu, ale i też do Sejmu.
Czyli co, można być w tym momencie takim odbiorcą i adresatem, tak? Jednocześnie. Samemu do siebie można kierować.
Potrzebne łączenie funkcji, to dobrze by nie służyło społeczeństwu.
Ale żeby było pozytywnie, to jakby wygląda na to, że będziemy mieli kontakt z radną Jaśkowiak, ponieważ Fundacja Świętego Benedykta mieści się tuż przy biurze poselskim, a jako jej przewodniczący często tam zagląda. W związku z tym jest okazja, że może będziemy rozmawiali o tym, co można zrobić wspólnie dla Wielkopolski. Dobrze.
No, proszę bardzo, czyli poznańskie ulice w takim razie tutaj połączą państwa.
Tak, ja może jeszcze dodam, że nie tylko to kieruje tymi, którzy się wybierają czy do samorządu, czy do Sejmu, ponieważ to jest, każdy ma inną duszę. Jeden ma duszę samorządowca, jeden ma duszę parlamentarzysty, więc każdy spełnia się w zupełnie innych obszarach, dlatego też myślę, że ten wybór może nie być aż tak trudny.
No ja muszę z kolei wszystkich państwa tutaj razem przesłuchiwać i parlamentarzystów, i samorządowców, no i być znawcą różnych politycznych dusz.
Tak, bo działamy generalnie wszyscy dlatego, żeby w Wielkopolsce działo się dobrze.
Szanse, bardzo ważna kwestia. Nie ma pewnie wątpliwości co do tego, że koalicja, która jest obecnie w Sejmiku, przetrwa te zmiany. To już było zapowiadane. Natomiast interesuje mnie mimo wszystko kwestia stanowiska przewodniczącego. Wiesław Szczepański, pan odchodzi. Ustępuje z funkcji przewodniczącego. Czy to na pewno już na 100% jest przesądzone, że to właśnie ktoś z klubu SLD na mocy tych ustaleń, które były robione rok temu, będzie przewodniczącym Sejmiku?
Do mnie pytanie, czy do koleżeństwa najpierw?
A właśnie. To jest też ciekawe, że pan mi odpowiedział. To może w takim razie, no nie wiem.
Nie, ja odpowiem. Nie,
koalicyjnie, ale... proszę państwa, koalicja.
Ja słucham.
Zapieszalczy.
U nas nie ma na ten temat rozważań, jest umowa koalicyjna i czekamy na propozycję koalicjanta.
To jest propozycja SLD. To SLD będzie składało propozycję?
Tak.
Znaczy, sytuacja jest w tej chwili taka, to może ja tylko wyjaśnię, że na poprzedniej sesji Sejmiku nie powołaliśmy rzeczywiście nowego przewodniczącego w miejsce pana Szczepańskiego. Tak, ten poniedziałek, który był w tej chwili. I to było też na wniosek właśnie klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej z tego powodu, że no niczego nie chcemy robić pochopnie i osoba, którą wyznaczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, koalicja zaakceptuje poprzez głosowanie i w tym momencie będzie dopiero ta decyzja, więc myślę, że tutaj nic się nie powinno zmienić.
Czyli nie będzie tak, że na przykład Platforma stwierdzi, że no to jednak może my
umowa
byśmy wysunęli
koalicyjna
kogoś.
Obowiązuje, więc nic na to nie wskazuje, żeby miała się zmienić.
Rozumiem.
Znaczy uzgodniliśmy to, co powiedziały koleżanki. Po pierwsze, że nie chcieliśmy dokonywać tego wyboru na pierwszej sesji. Dlaczego? Dlatego, że chodziło po pierwsze o to, że osoby, które pojawiły się po raz pierwszy w Sejmiku, żadna z nich nie jest, dla żadnej z nich samorząd nie jest obcy, tak? Dlatego, że jeżeli spojrzymy, pani Krystyna Kubicka była z jedną kadencję w Sejmiku.
Tak, byliśmy
pani
razem w rewizji.
Agnieszka Pesmy-Grzechowiak była radną powiatu wągrowieckiego. Adam Cukier był dwie kadencje wójtem gminy Siedlec. W związku z tym samorząd jest z nimi obeznany. Natomiast chcieliśmy po pierwsze, aby w ogóle zobaczyły, jak wygląda powiedzmy ta sesja, bo nigdy powiedzmy to jednak czas minął. Po drugie, rozmawialiśmy z panem marszałkiem, że chcielibyśmy, aby osoba, która będzie rekomendowana, najpierw spotkała się z klubem i Polskiego Stronnictwa Ludowego i klubem...
Ja, taki mały casting platformy, się szykuje w takim
platformy,
razie.
Platformy, gdzie po prostu przedstawi swoją wizję funkcjonowania, tak żeby państwo, zanim po prostu tą podejmą decyzję świadomie, po prostu zapoznali się z tymi osobami, bo przypomnę, przecież kiedy zostawałem przewodniczącym Sejmiku, pojawiłem się również na klubie koalicji, pojawiłem się w Polskim Stronnictwie Ludowym. Powiem tak, do tego, aby...
Przeprowadziłeś męską rozmowę ze mną.
Tak, przechodzimy z tobą i o dziwo powiem, za wyjątkiem jednej osoby dostałem pełne poparcie z opozycji. Nie wiem kogo, po prostu nie będę dochodził, kto nie zagłosował. Może sam nie zagłosowałem na siebie.
O!
Żartując. Ale po prostu, ale myślę, że przez ten rok starałem się prowadzić tak sejmik, żeby nikt po prostu nie miał do mnie jakikolwiek tam zastrzeżeń, choć zawsze powiedzmy była możliwość. Chcemy po prostu po pierwsze spotkać się, porozmawiać i potem tak, żeby koleżeństwo świadomie po prostu podjęło decyzję w głosowaniu.
Ja zapytam Zofię Szalczyk, czy da się tak wejść w buty przewodniczącego tak na szybko? No bo to będą ludzie, którzy no, dosyć jednak
to znaczy,
muszą z marszu niemal wejść.
Z marszu to trudno.
Mówię jako do byłej przewodniczącej Sejmiku.
Sesje bywają jednak trudne, bywają bardzo różnego rodzaju wnioski, które wymagają interpretacji prawnej. Na ostatniej sesji też były takie sytuacje, że Departament Prawny zajmował stanowisko. I przewodniczący wprawdzie ma opinię, otrzymuje opinię Departamentu Prawnego, ale on odpowiada. On musi mieć własny stosunek do tej opinii i ostatecznie sam podejmować decyzję. Trzeba się jednak do tej roli przygotować. Po pierwsze, trzeba bardzo dobrze poznać regulamin obrad, bo ten regulamin rządzi, że tak powiem, sesją i nie można tutaj wpadek poczynić, bo gdyby była uchwała źle podjęta, to wówczas wojewoda
może być podważona, tak jak rozumiem.
Uchylić.
No, czyli nie, to nie są tylko takie...
Nie, nie, to jest, no, coś, jest poważna rzecz.
Godnie cię zastąpiłem na pierwszej sesji.
Ale nie mów, ale byłeś całą kadencję... Ale
panie pośle, a jak długo pan kuł regulamin w takim razie? Jak długo pan kuł regulamin?
Po co mi kuć, panie redaktorze, kiedy to była moja czwarta kadencja sejmowa?
Jasne, nie było pytania.
Nowe osoby, które nie były radnymi i nie znają aktualnego regulaminu. Ktoś, kto zostaje przewodniczącym, a był radnym, regulamin zna.
Dobrze, to jak rozumiem, nie uzyskam odpowiedzi, kto będzie przewodniczącym sejmiku dzisiaj.
Znaczy, myślę, że najpierw po prostu poznają to kluby koalicyjne, a potem...
Czy jak mówiłem, casting.
Tak, bo ta decyzja była decyzją koalicyjną i rzeczywiście wszyscy się zgodziliśmy na to, że poczekamy do kolejnej sesji. Na kolejnej sesji będziemy podejmować tę decyzję.
No to ja w takim razie wyciągam jeszcze raz z lodówki Marlenę Maląg, no bo szefowa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości została posłanką. Czy to jest dla was duża i ważna zmiana? No bo szef klubu jest trochę takim kręcącym młynkiem agendy politycznej, który pewne rzeczy wstawia na
to jest sprawy. Szef klubu.
Także to jest obecny szef. Ja wiem.
Pani Marlena nie miała dużo czasu. Kolega Zbyszek był ciągle przewodniczący klubu.
Mamy duże doświadczenie. Także,
infektora, tak?
Tak jest. Natomiast niewątpliwie... Też jakby w tej chwili mamy jednak trochę zmiany, jeżeli chodzi o strukturę władz politycznych, które się na poziomie regionalnym odbędą, ponieważ no, niektórzy posłowie uzyskali lepsze rezultaty i to też będzie miało wpływ, kto zostanie
we władzach partyjnych,
jakby to może zostać szefem Rady Regionalnej, nie? Bo jakby tak to reguluje statut, nie? Także to sobie dokładnie liczymy, są określone wagi, bo to jest jakby do uwzględnienie wysiłku danego okręgu w ostateczny rezultat wyborów, co jest, myślę, elementem sensownym. A także my akurat, no jak powiedziałem, poza Marleną nie mamy większych zmian, wchodzi na to miejsce też człowiek doświadczony i liczymy...
Jedyna zmiana, że pan oficjalnie jest szefem
Tak. A klubu. Liczymy też na jego udział w sprawach związanych... Ale
proszę zwrócić uwagę, że kolega Zbigniew Czerwiński był wiceprzewodniczącym klubu i jakbym tak policzył, to chyba na 50% posiedzeń sejmiku, to bardziej on reprezentował ten klub niż pani Marlena Maląg.
Także robię, co mogę.
Za to w Platformie Obywatelskiej po odejściu Jana Jaśkowiak dosyć jakościowo ciekawa zmiana. Filip Kaczmarek.
Tak, u nas Filip Kaczmarek.
To mocny gracz, to tak, on tak, takie szeregi tylne da się tam gdzieś wpędzić.
Dlaczego tylne? Proszę się, panie redaktorze, wytłumaczyć, dlaczego bycie radnym sejmiku jest tylnym szeregiem.
Nie, chodzi mi o to, że radnym debiutantem, ty jesteś jeszcze kotem takim, a sejmikowym, ty jeszcze musisz poczekać.
Dlatego siedzi z tyłu, żeby nie zasłaniać innych.
Tak, ja myślę, że przy tego rodzaju doświadczeniu pana posła, tak.
Ważna postać w regionie.
Myślę, że tutaj to jest o tyle dobra zmiana w dobrym rozumieniu tego słowa, że...
Jak najlepszym.
Ponieważ, znaczy w tym znaczeniu, że dobra osoba, która przychodzi na to miejsce, dlatego, że na pewno będziemy mogli czerpać z doświadczenia, jeżeli chodzi o poruszanie się po korytarzach instytucji europejskich, tak? Wprawdzie w tej chwili otwiera się nowa perspektywa i będą duże zmiany, natomiast na pewno ta osoba, pan Filip Kaczmarek, będzie mógł wnieść nową jakość informacje na temat tego, jak rzeczywiście możemy w tych europejskich, finansowych szczególnie okolicznościach sobie radzić.
To jeszcze parę zdań o tym, co planują posłowie, byli radni sejmikowi. Zgodnie na razie zapowiadacie, że chcecie razem pracować dla dobra regionu. I mam pytanie, które zadawałem miesiąc temu posłom, którzy z Poznania dostali się do parlamentu. miesiąc temu, dwa tygodnie temu zasiosła, tylko już mi się te terminy powyborcze trochę skracają. No i jest taki pomysł, żeby w Radzie Miasta Poznania spotykać się, no powiedzmy co kwartał, z posłami, którzy zostali wybrani z Poznania i żeby z nimi prowadzić jakieś rozmowy na temat Poznania. Czy coś takiego jest też spodziewane, jeśli chodzi o sejmik?
To ja powiem o klubie, politycznym PSL-u. Już jedno spotkanie jako klub mieliśmy z udziałem naszych posłów. I
wielkopolskich.
Wielkopolskich posłów. Mm-hmm. I umówiliśmy się, że taką formułę będziemy kontynuować, bo to rzeczywiście warto przeżyć.
Tak, ale to na razie w formule partyjnej. Ale czy nie warto zrobić czegoś takiego ponadpartyjnego?
To znaczy, że sesje są otwarte. Bo to głównie chodzi o sesje, nie o posiedzenia komisji, bo na komisjach są sprawy bardzo robocze, ale sesje są otwarte i to jest naprawdę tylko dobra wola posłów, żeby na tych
sesjach byli
i chcieli zajmować głos.
Koleżanka przewodnicząca pamięta, bo zresztą to sama robiła i jak to potem strzeliłem pod niej, wszyscy parlamentarzyści otrzymują od przewodniczącego sejmiku w takim samym terminie jak radni zaproszenie na sesję sejmiku do wzięcia w niego udziału. Nie ma żadnego problemu, aby w każdej chwili poseł zabrał głos w każdym punkcie, jeśli tylko taką po prostu wyrazi wolę.
Tylko żeby to nie były takie rozproszone elektrony.
Natomiast oczywiście to ta inicjatywa powinna należeć albo do przewodniczącego sejmiku, albo do marszałka, żeby stworzyć taką radę może przy sejmiku parlamentarzystów z naszego regionu, którzy mogliby sejmik w jakiś sposób wspierać. Ja już wspomniałem na sejmiku, że będę chciał rozmawiać zaraz po zaprzysiężeniu wszystkich parlamentarzystów, czy moglibyśmy otworzyć zespół do spraw Wielkopolski. Tak? Jest nas 40 posłów i 9 senatorów. To jest bardzo silna grupa osób, która mogłaby stanowić określone lobby. Mamy wśród tych posłów ministra z Poznania, tak? Panią minister, mam nadzieję, że nadal pozostanie. Z reguły takie zespoły
ona też chciała
wybierały przewodniczącego na rok, powiedzmy, ta funkcja przewodniczącego była rotacyjna, co roku inny klub, powiedzmy, przewodniczył, ale myślę, że wspólnie, razem ponad podziałami można by było wiele rzeczy, powiedzmy, zrobić, jeśli one dotyczyłyby naszego regionu, bo tych spraw jest po prostu sporo, tak jak, powiedzmy, powiedział kolega Zbyszek, drogi, ale również...
Ochrona zdrowia.
Ale
możemy się uczyć od Kujawsko-Pomorskiego, gdzie tam obojętnie, czy poseł Latos, czy
senator
Pawłowicz,
jedno...
zawsze Kujawsko-Pomorskie tak. Jest na pierwszym miejscu.
Dla nas rzecz najważniejsza, przypomnę jeszcze świętej pamięci, powiedzmy, Kazimierz Kościelny rozpoczął kwestię związaną z budową zbiornika Wielowieszcza Sztorna, która do dzisiaj nie jest rozwiązana. Powiedzmy,
a problem jeszcze bardziej palący.
Jeszcze bardziej jest palący.
Zbliżamy się do końca, prawda, audycji. Jutro jest Wszystkich Świętych. Ja naprawdę chciałabym z tejże okazji, że wspominamy zmarłych, wspomnieć tutaj publicznie naszego pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego, Stefana Mikołajczaka, który w tym roku odszedł.
Nie była stosowna uchwała sejmiku w tej sprawie.
Uchwała jest nam go brakuje. I dobrze go pamiętamy.
A Wiesław wspomniał Kazimierza Kościelnego, także, który mimo, że z SLD, to miał dobre kościelne nazwisko.
Proszę Państwa, jednak wspominkowo się w tych ostatnich zdaniach zrobił.
Wspominkowo się zrobiło. Ja może jeszcze uzupełnię tę informację, że uchwałą sejmiku nadaliśmy jednej z sal naszych obrad właśnie imię naszego pierwszego przewodniczącego, pana Mikołajczaka.
Marszałka.
Naszego marszałka.
Przepraszam, się przejęzyczyłam oczywiście i to była bardzo wzruszająca uroczystość razem z rodziną. Nadaliśmy imię pana marszałka tej sali.
I zdaje się, była jednogłośna w tej sprawie.
Oczywiście.
Uchwała. No i to jest dobry zwyczaj. Życzę w takim razie, tutaj jedyny na razie poseł w gronie byłych radnych, Wiesław Szczepański, żeby te... marzenia dotyczące Wielkopolski współpracy się spełniły. Będziemy się temu przyglądać uważnie, obiecuję to Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziś w ringu dosyć tak spokojnie debatowaliśmy w gronie jeszcze Wielkopolskich Rady, chociaż Pan już złożył.
Znaczy nie, złożyłem, wygaszono mi go bardzo szybko.
Tak.
Bo nawet nie miał pan.
Nawet nie miałem, nie zdążyłem. Dowiedziałem się, że już przyjechali, powiedzmy, od komisarza wyborczego jest już pismo we wtorek, w środę rano, że już nie jestem rano.
Imponujące tempo. Tatiana Sokołowska, Koalicja Obywatelska, Zofia Szalczyk, Państwa. Polskie Stronnictwo Ludowe, Wiesław Szczepański, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość byli gośćmi wieczornego Wielkopolskiego Ringu.
Dobra.
Wielkopolski ring.